Kurs cudów jest bardzo prosty. Kurs cudów jest twoją indywidualną przemianą twojego umysłu tu i teraz. Nie ma to absolutnie nic wspólnego z kimkolwiek innym. Na czym polega przemiana twojego umysłu? Na porzuceniu fałszywej tożsamości, która myślisz, że jest tobą. Ta tożsamość w tym ciele, w czasie i przestrzeni, która myśli, że nie wie, kim jest, która szuka, która za wszelką cenę chce znaleźć szczęście, znaleźć ten moment radości, znaleźć odpowiedź na to, kim jest, ta tożsamość nie jest prawdziwa. Zaprojektowałeś tę tożsamość po to, by nie znaleźć rozwiązania. A więc pytanie jest, czy chcesz znaleźć rozwiązanie teraz? Czy chcesz dowiedzieć się, kim jesteś teraz? Czy chcesz doświadczyć tego, kim jesteś teraz? Ponieważ doświadczenie jest wymagane. Do tego prowadzi cię ten kurs cudów. Nie prowadzi cię do studium koncepcji, które wbudujesz sobie w worek koncepcji, które przyniosłeś ze sobą. Nie, ten kurs, ta przemiana twojego umysłu jest porzuceniem wszystkich koncepcji. Nic innego nie przyniesie ci większej radości i szczęścia niż to doświadczenie, które jest dosłownie doświadczeniem tego, kim jesteś. Jako człowiek nie wiesz, kim jesteś. Jako człowiek szukasz. Świat jest miejscem tych, którzy nie wiedzą. A jednak jak mógłbyś żyć i nie wiedzieć, kim jesteś? Życie jest wiedzą o tym, kim jesteś. A więc jeżeli nie wiesz, czyli innymi słowy, jeśli jesteś w czasie i przestrzeni, tak naprawdę nie jesteś żywy. Więc czy chcesz być wśród żywych? Czy chcesz doświadczyć tego, czym jest życie? Naprawdę, teraz. To doświadczenie jest doświadczeniem radości, jest doświadczeniem wolności, jest doświadczeniem szczęścia, którego nie można w żaden sposób wyobrazić sobie czy koncepcyjnie opisać. Dlatego frustrująca jest próba nawet mówienia o doświadczeniu. Nie mogę ci mówić o doświadczeniu tego, kim jesteś. To jest między tobą a Bogiem. To masz doświadczyć, tak? Ten kurs, ten trening umysłu prowadzi cię do tego doświadczenia. Moją rolą jako nauczyciela Bożego jest poprowadzenie cię wystarczająco daleko, byś powiedział pomocy. Nie będę dłużej atakował siebie. Chcę całkowitego rozwiązania teraz. Chcę wiedzieć, kim jestem teraz. Więc moją rolą jest jedynie wesprzeć cię w świetle tu i teraz i przypomnieć ci, jestem tu z tobą. Jezus jest z tobą. Nie bój się. Nawet jeśli wydaje się, że cały świat się zapada, że nie możesz znaleźć rozwiązania i że wszystkie twoje rozwiązania zawiodą, to jest moment lęku, ale proszę cię, żebyś przez chwilę w tym miejscu pozostał. Nie próbuj go rozwiązać w żaden sposób swoimi metodami, ponieważ one będą prowadzić tylko do kolejnych pytań, kolejnych wątpliwości, kolejnego sposobu załatwienia niewiedzy tego problemu, jedynego jaki masz jako człowiek, że nie wiesz, kim jesteś. Próbujesz załatwić problem niewiedzy metodami, które są zawarte w miejscu, które nie wie. A więc jak możesz się dowiedzieć tego, kim jesteś? Musisz wyjść poza pudełko czasu i przestrzeni. Musisz wyjść poza ten grobowiec, który dla siebie wytworzyłeś. Musisz wyjść, innymi słowy, poza czas, ponieważ jeśli jesteś w czasie, to nie wiesz. Zaprojektowałeś czas jako miejsce, do którego możesz przyjść, by zaprzeczać Bogu, by zaprzeczać woli Boga, by zaprzeczać rzeczywistości. A więc doświadczenie, do którego prowadzi ci ten kurs, będzie doświadczeniem poza czasem, które jest twoim naturalnym, co jest twoim naturalnym stanem. Twoim naturalnym stanem jest być poza czasem, być poza przestrzenią, być taki, jakim stworzył mnie Bóg. Powiedz, jestem doskonały, taki, jakim stworzył mnie Bóg. Co to ma wspólnego z ciałem? Co to ma wspólnego ze starzeniem się, chorowaniem i umieraniem? Z odrobiną radości gdzieś pomiędzy, którą i tak tracisz? Co to ma wspólnego z przemijającymi doświadczeniami z czasu? Co to ma wspólnego z osądami, które masz na swój temat i na temat wszystkiego wokół ciebie? Absolutnie nic. A jednak te osądy, które masz na temat siebie, są dla ciebie rzeczywiste. A więc świat, który widzisz, jest dla ciebie rzeczywisty. Dlatego potrzebujesz rzeczywistej przemiany. Dlatego potrzebujesz rzeczywistego doświadczenia, które zastąpi to, co wierzysz, że jest prawdziwe. Ponieważ to, co wierzysz, że jest prawdziwe, jest atakiem na samego siebie. I dopóki nie poczujesz bólu tego ataku, i w którym nie będziesz w stanie go więcej znieść, i dopóki nie powiesz, nie, nie będę więcej siebie atakował, czyli innymi słowy, dopóki nie wyrzekniesz się stanowczo ataku w swoim własnym umyśle, to będzie kondycja ludzka będzie stanem, w którym będziesz się znajdował. I będzie dla ciebie prawdziwa i będziesz cierpiał wszystkie jej konsekwencje. Teraz pytanie jest, co to znaczy być w stanie ataku? Być może mówisz, o ja nie atakuję, jestem przebaczający, ja jestem dobrym człowiekiem. Jeśli posłuchaj tego uważnie. Jeśli widzisz siebie jako ciało i widzisz kogokolwiek innego na zewnątrz ciebie, to znajdujesz się w kondycji ataku. To atakujesz siebie i całą rzeczywistość. Ponieważ oddzielenie, idea oddzielenia, wiara w oddzielenia jest atakiem na rzeczywistość. Nie ma czegoś takiego jak oddzielenie. Bóg się nie oddziela. Bóg stworzył cię pełnym i wszystko stworzył pełnym. I wiedza o tym jest twoim, poznanie tego jest twoim naturalnym stanem. Jeśli postrzegasz siebie jako ciało, to nie wiesz. Nie wiesz, kim jesteś. Zaatakowałeś siebie. A więc jeśli mamy dzisiaj mówić i prowadzić cię do doświadczenia tego, kim jesteś, musimy się przyjrzeć różnicy między postrzeganiem a poznaniem. Chciałbym spojrzeć z tobą na fragment z rozdziału trzeciego tekstu Kursu Cudów, który właśnie o tym mówi. Jest to niesamowity urywek tekstu, który absolutnie nie mieści się w ludzkim sposobie pojmowania. Tak samo jak cały ten kurs się nie mieści. Trening umysłu tego kursu już od samych początkowych lekcji ma cię wyprowadzić kompletnie, ma całkowicie zburzyć twoją równowagę. Tak? Od pierwsze lekcje mówią, powiedz, cokolwiek widzę, nic nie znaczy. Tak? Nadałem wszystkiemu to całe znaczenie, jakie to dla mnie ma. Nie rozumiem niczego, co widzę. Te myśli są bez znaczenia. Każda z tych idei przeczy całkowicie twojemu konstrukcji tej tożsamości, którą wytworzyłeś. Dlaczego? Ponieważ ty myślisz, że to, co widzisz, jest znaczące, tak? Myślisz, że rozumiesz to, co widzisz, tak? Jako człowiek myślisz, że wiesz, kim jesteś. Myślisz, że wiesz, jak radzić sobie ze swoją sytuacją w czasie i przestrzeni, tak? Myślisz, że twoje myśli mają jakieś znaczenie, tak? I dopóki tak myślisz, będziesz wierzył, że to jest życie i będziesz cierpiał tego konsekwencje. I cała radość, wolność, miłość, doświadczenie tego, kim jesteś, ominie cię. Będzie cię omijać, ponieważ jesteś zadowolony, jesteś usatysfakcjonowany uzasadnianiem siebie jako odrębnej tożsamości. Jesteś usatysfakcjonowany uzasadnianiem siebie jako kogoś innego, czegoś innego niż ja, niż człowiek, który siedzi obok ciebie, niż człowiek, którego masz w tej chwili na myśli. Jeżeli jest coś takiego jak ktoś inny, to nie wiesz, kim jesteś. Jeżeli jest coś takiego jak coś innego niż ty, to nie wiesz, kim jesteś. A A więc ten trening umysłu ma prowadzić do wyburzenia takiego sposobu widzenia siebie. To wyburzenie jest dosłownie porzuceniem osądu, jaki masz na swój temat. Jest dosłownie porzuceniem twojej fałszywej pewności. Jeśli przyznasz teraz ze mną, że nie rozumiesz nic z tego, co widzisz, będziesz wolny. Będziesz totalnie wolny. Będziesz we wszechświecie, w niebie z Bogiem. Twoja determinacja, twój upór, by myśleć, że rozumiesz to, co widzisz, jest powodem, dla którego atakujesz siebie i swojego brata. Ponieważ myślisz, że rozumiesz, to kiedy cokolwiek wyburza cię z tego systemu, próbujesz go natychmiast poprawić, tak? A więc atakujesz swojego brata, jeśli w jakikolwiek sposób zachowuje się inaczej, niż myślisz, że powinien się zachowywać. A więc atakując jego, atakujesz siebie. Bo myślisz, że rozumiesz, tak? Myślisz, że wiesz, co jest prawdziwe tutaj. A twoje przyznanie, uznanie w tym momencie, że nie wiesz, że mylisz się, że twoje zakwestionowanie wszystkiego, co wierzysz, że jest prawdziwe, jest twoim kluczem do wolności. Innymi słowy, masz zakwestionować tę tożsamość, która chodzi po tym świecie, która macha tą szabelką na szczycie wzgórza i mówi: o, zobacz, jestem oddzielony od Boga, jestem oddzielony od całej rzeczywistości, zobacz. Zobacz, jestem inny niż ty. Tak długo ci satysfakcjonuje ta tożsamość, tak długo będziesz tą tożsamością. I nie będziesz znał Boga, nie będziesz znał swojej rzeczywistości. Posłuchaj tego, z rozdziału trzeciego. To jest podrozdział trzeci, postrzeganie a poznanie. Dotychczas zajmowaliśmy się postrzeganiem. O poznaniu zaś powiedzieliśmy na razie bardzo niewiele. To dlatego, że postrzeganie musi zostać skorygowane, zanim będziesz mógł cokolwiek poznawać. Poznawać to być pewnym. Niepewność oznacza, że nie poznajesz. Że nie wiesz. Nie wiesz, kim jesteś. Poznanie to moc, jest bowiem pewne, a pewność to siła. Postrzeganie jest chwilowe. Jako atrybut wiary w przestrzeń i czas podlega lękowi albo miłości. Błędne spostrzeżenia wytwarzają lęk, a prawdziwe sprzyjają miłości, ale ani jedno, ani drugie nie przynosi pewności, gdyż każde postrzeganie jest zmienne. Dlatego nie jest poznaniem. Czy brzmi to znajomo? Wszystko, co widzisz, jest zmienne, tak? Nawet jeśli masz chwilę, w której wydaje ci się, że jesteś szczęśliwy, że już masz to, że już wiesz, już osiągnąłeś ten szczyt szczęścia i wiesz, kim jesteś tutaj. Co się dzieje? Za chwilę szukasz czegoś innego. Za chwilę poddane jest to wątpliwość, tak? Nawet ta istota, którą kochasz, okazuje się, że umiera i tracisz to, co kochałeś, tak? Więc nic tak naprawdę nie jest stałe. Wszystko się zmienia. Taka jest natura postrzegania. Co mówi Jezus o poznaniu, o wiedzy, o Bogu? Że się nie zmienia, że jest niezmienna. A więc jeżeli wierzysz w to, co jest zmienne, to nie wiesz, kim jesteś. A więc pytanie jest, czy chcesz niezmienności doświadczenia tego, kim jesteś. Pewności tego, kim jesteś. Radości, która się nie zmienia, nie gaśnie i przez większość czasu czujesz się zmęczony i wkurzony i masz tylko chwilę radości. Nie, nie. To nie jest radość. To nie jest to, kim jesteś. To są te chwile radości w czasie i przestrzeni używasz jako sposoby odurzania siebie, żeby nie poczuć bólu tak naprawdę miejsca, w którym się znajdujesz. A więc odurzasz się, żeby nie czuć tego bólu, żeby nie przemienić swojego umysłu tu i teraz. Więc moim zaproszeniem jest, które kieruję do ciebie w tej chwili, jest to, żebyś się nie odurzał. Nie odurzał się więcej, tylko zobaczył ból konfliktu własnego umysłu i przemienił swój umysł teraz. gdy to zrobisz, nie możesz nie doświadczyć radości, bo radość, której doświadczysz, nie jest już radością, którą możesz uzasadnić, która jest radością z jakiegoś powodu. Jest to stanem, którym jesteś. Jesteś szczęśliwy bez powodu. Czy jesteś gotów podjąć to wyzwanie, które ci rzucam, żebyś był szczęśliwy bez powodu dzisiaj, teraz? Jako człowiek musisz mieć powód do szczęścia. I co? Dążysz do tego szczęścia w przeszłości. Tak? I kiedy wydaje się, że już je złapiesz, już go nie masz i szukasz dalej. Dlatego, że nie możesz go znaleźć nigdzie tam, nigdzie na zewnątrz. Widzisz, jak nie ma żadnego połączenia między postrzeganiem a poznaniem, a wiedzą o tym, kim jesteś? Dlatego doświadczenie jest wymagane, dlatego cud jest wymagany. Cud, który wynosi cię z twojego percepcyjnego, osądzającego sposobu myślenia. Na chwilę zostajesz wyniesiony poza czas. Czy też na chwilę twoje postrzeganie zostaje uzdrowione. Zostaje tak upodobnione do wiedzy, że Bóg może podjąć ostatni krok. Że wiedza może zastąpić postrzegania. Więc przez chwilę, zaraz o tym przeczytamy, postrzeganie musi się zmienić. Tym jest twoja przemiana. Tak? Tym jest uzdrowienie twojego umysłu. Zaraz o tym przeczytamy. Postrzeganie jest chwilowe. Jako atrybut wiary w przestrzeń i czas podlega lękowi albo miłości. Błędne spostrzeżenia wytwarzają lęk, a prawdziwe sprzyjają miłości, ale ani jedno, ani drugie nie przynosi pewności, gdyż każde postrzeganie jest zmienne. Dlatego nie jest poznaniem. Prawdziwe postrzeganie jest podstawą poznania. Lecz poznanie jest potwierdzeniem prawdy i pozostaje poza wszelkim postrzeganiem. Wszystkie twoje trudności wywodzą się z faktu, że nie rozpoznajesz ani siebie, ani swojego brata, ani Boga. Powiedz, nie wiem, kim jestem. Rozpoznać znaczy znać znowu, co zakłada, że znałeś przedtem. Tak? A więc twoja nawet idea, że nie wiesz, kim jesteś, potwierdza to, że kiedyś znałeś. Tak? Twoje zaprzeczenie temu, kim jesteś, potwierdza to, że kiedyś znałeś. Teraz masz poznać znowu, masz poznać ponownie. Możesz widzieć na wiele sposobów, gdyż postrzeganie wiąże się z interpretacją, a to znaczy, że nie jest ani całkowite, ani konsekwentne. Cud, będąc sposobem postrzegania, nie jest poznaniem. Jest prawidłową odpowiedzią na pytanie. Lecz nie zadajesz pytań, gdy poznajesz. Gdy wiesz, kim jesteś, nie zadajesz pytań. Tak, a więc ten cud jest tak naprawdę odpowiedzią na to ostatnie pytanie, które musisz zadać. Kim jestem? Cud jest prawidłową odpowiedzią na pytanie, lecz nie zadajesz pytań, gdy poznajesz. Stawianie złudzeń pod znakiem zapytania, tak, o tym przed chwilą mówiliśmy, zakwestionowanie tej odrębnej tożsamości, stawianie złudzeń, tak, tożsamości, która jest złudzeniem, stawianie złudzeń pod znakiem zapytania jest pierwszym krokiem do ich odczynienia. Cud, czyli prawidłowa odpowiedź, koryguje je, ponieważ spostrzeżenia się zmieniają, ich zależność od czasu jest oczywista. To, jak w danym czasie postrzegasz, decyduje o tym, co czynisz, a działania muszą występować w czasie. Poznanie jest bezczasowe, gdyż pewność nie stoi pod znakiem zapytania. Poznajesz, gdy przestajesz zadawać pytania. Umysł zadający pytania postrzega siebie w czasie i dlatego szuka przyszłych odpowiedzi. Umysł zamknięty wierzy, że przyszłość i teraźniejszość będą takie same. To ustanawia pozornie stabilny stan, będący zazwyczaj próbą przeciwdziałania ukrytemu lękowi, że przyszłość będzie gorsza niż teraźniejszość, tak? To jest ten pozorny stan stabilizacji, który masz jako człowiek, tak? Myślisz, że przyszłość i teraźniejszość będą takie same. Pozorny, i to jest wytwarza stabilny stan, który zazwyczaj jest próbą przeciwdziałania ukrytemu lękowi, że przyszłość będzie gorsza niż teraźniejszość. Lęk ten hamuje tendencję do zadawania jakichkolwiek pytań. Tak? To brzmi zupełnie jak kondycja ludzka. Tak? Nie kwestionujesz miejsca, w którym się znajdujesz. Nie kwestionujesz to, że być może ten świat nie jest rzeczywisty, że nie jest twoim domem, że jest coś dużo więcej, że jeśli jest Bóg doskonały, który stworzył cię na swoje podobieństwo, to nie mógł on stworzyć gównianych rzeczy. Nie możesz się zestarzeć, rozchorować i umrzeć, ponieważ Bóg tak nie stwarza. A skoro Bóg tak nie stwarza, to i ty tak nie możesz stwarzać. Ty nie możesz być taki. Nie możesz być czymś innym niż on. To jest bardzo rozsądny kurs. Posłuchaj dalej. Prawdziwa wizja jest naturalnym postrzeganiem widzenia duchowego, lecz nadal jest raczej korektą niż faktem. Widzenie duchowe jest symboliczne i dlatego nie jest narzędziem poznania. Jest natomiast narzędziem prawidłowego postrzegania, wprowadzającym je we właściwą domenę cudu. Wiesz, i w tym mogę ci pomóc. Mogę dać ci wizję. Mogę się dzielić z tobą światłem, w którym być może łatwiej jest ci podjąć tę jedną decyzję, jaką masz do podjęcia, czyli zdecydowanie się na Boga. Dzielić się światłem, które jest twoim światłem, w którym zaczynasz widzieć różnicę, tak? W szczęściu, które się z tobą dzielę, w radości, którą się z tobą dzielę, być może zauważasz, że to jest coś, co chciałbyś mieć, czego chciałbyś doświadczyć. Jeżeli nie dzielę się z tobą szczęściem, jeżeli dzielę się z tobą bólem, cierpieniem, konfliktem, to nie jestem uzdrowiony. Uzdrowiony uzdrowiciel musi dzielić się szczęściem. Tak? Musi dzielić się radością, ponieważ uzdrawiać to czynić szczęśliwym. A więc jedyny sposób, w jaki mogę cię uszczęśliwić, to poprzez wyciągnięcie cię z fałszywego stanu, w którym się znajdujesz. Nie mogę cię wyciągnąć z tego stanu za ciebie. Mogę cię tylko doprowadzić do punktu, w którym podejmiesz decyzję. Mogę pomóc ci podjąć tę decyzję. Mogę ci przypomnieć, że możesz podjąć tę decyzję, że masz całą moc umysłu, by podjąć tę decyzję i by widzieć inaczej. Wracam do tekstu. Więc widzenie duchowe jest narzędziem prawidłowego postrzegania, wprowadzającym je we właściwą domenę cudu. Wizję Boga należy zatem rozumieć raczej jako cud niż objawienie. Sam fakt, że postrzeganie w ogóle w niej uczestniczy, usuwa to doświadczenie ze sfery poznania. Oto dlaczego wizje, jakkolwiek święte, nie są trwałe. Biblia mówi ci, abyś poznał samego siebie lub był pewny. Pewność zawsze pochodzi od Boga. Gdy kogoś kochasz, postrzegłeś go jako takiego, jakim jest, a to umożliwia ci jego poznanie. Słyszałeś to? Gdy kogoś kochasz, postrzegłeś go jako takiego, jakim jest, a to umożliwia ci jego poznanie. Gdy kogoś kochasz, nie widzisz go jako odrębnego od siebie. Widzisz, że on jest tobą. Gdy myślisz, że kochasz coś odrębnego od ciebie, to nie kochasz tego, tylko tak naprawdę to atakujesz. Więc gdy kogoś kochasz, postrzegłeś go jako takiego, jakim jest, a to umożliwia ci jego poznanie, tak? Czyli tak naprawdę kochanie kogoś, kochanie twojego brata jak siebie samego, jest dopiero wstępem do tego, byś mógł poznawać, mógł wiedzieć, kim jesteś. To umożliwia ci jego poznanie. Póki wpierw nie spostrzeżesz go takim, jakim jest, nie będziesz mógł go znać. Póki zadajesz o nim pytania, tak? Poddajesz go w jakikolwiek wątpliwość, w jakikolwiek sposób wątpliwość, kwestionujesz, to dajesz jasno do zrozumienia, że nie znasz Boga. Tak? Póki mówisz, że o ty, tak, ty masz rację, on nie, tak? Albo ty wiesz, kim jesteś, on nie wie. Ty jesteś pełen światła, on jest w ciemności. Ty jesteś bezgrzeszny, on jest grzeszny. To nie znasz Boga, a więc nie znasz siebie. Ponieważ jedno jest pewne, rzeczywistość jest jedna. Nie możesz być czymś innym niż to, czym jest twój brat. Jeżeli on jest bezgrzeszny, to i ty jesteś bezgrzeszny. Jeśli on jest grzeszny, to ty jesteś grzeszny. Nie może być tak, że jesteście różni. Pewność nie wymaga... O, posłuchaj tego. Pewność nie wymaga działania. Gdy mówisz, że działasz na podstawie poznania, naprawdę mylisz poznanie z postrzeganiem. Poznanie dostarcza, słuchasz tego, siły do twórczego myślenia, lecz nie do prawidłowych czynów. Tak? Tu wchodzimy w sferę myśli, którą jesteś. Jest to tak dalekie, tak kompletnie obce ludzkiemu sposobowi postrzegania, który opiera się na działaniu, na robieniu, na obiektywizowaniu. Tak? Jesteś, oto widzisz siebie jako obiektywna tożsamość, która robi rzeczy, która jest w interakcji z innymi ludźmi, z sytuacjami, rzeczami, które musisz zrobić. Tak? A więc nie widzisz siebie jako myśl, widzisz siebie jako rzecz, jako przedmiot, jako tożsamość. To jest domena postrzegania. Teraz doświadczenie, które jest ci oferowane, wyprowadza się z tej domeny postrzegania siebie jako rzecz w sferę myśli, którą jesteś. A więc w prawidłowym postrzeganiu będziesz widział, że wszystko jest rezultatem twojej myśli, tak? Że już, nie będziesz już postrzegał siebie jako twardy przedmiot, który uderza o inne twarde przedmioty i który potyka się o kamienie i musi reagować na rzeczy zewnętrzne. Nie, będziesz widział, że jesteś myślą i wszystko jest rezultatem twojej myśli. Znajdziesz się przez chwilę w hologramie swojego umysłu. Twoje postrzeganie zostanie uzdrowione. Będziesz widział, że jesteś tylko ty w swoim umyśle. Wszystko, co widzisz, wszystko, czego doświadczasz, jest tylko rezultatem tego, co myślisz o sobie. To, jak się czujesz, jest rezultatem tego, co myślisz o sobie. Tak? Ale widzisz, to jest dopiero wstęp. Takie wzięcie odpowiedzialności za swój umysł i rozpoznanie, że wszystko jest rezultatem twojej myśli, to jest dopiero wstęp. To jeszcze nie jest twórcze myślenie. Twórcze myślenie jest w poznaniu, w tym, kim naprawdę jesteś. Kiedy zaczynasz myśleć tak jak Bóg, zaczynasz stwarzać, zaczynasz tworzyć, jesteś też się twórczy. Wiesz, że jesteś myślą. I to już nie jest myśl, która ma jakiś rezultat w czynach czy w rzeczach, które robisz tutaj. Po prostu jesteś naturalnym rozszerzeniem myśli, którą jesteś. Jesteś miłością, którą jesteś. Jesteś radością, którą jesteś, która nie ma jakiegoś obiektywnego uzasadnienia. Posłuchaj dalej. Poznanie dostarcza siły do twórczego myślenia, lecz nie do prawidłowych czynów. Postrzeganie, cuda i czyny są ze sobą blisko związane. Poznanie wynika z objawienia i wywołuje jedynie myśl. Nawet w swojej najbardziej uduchowionej formie postrzeganie wiąże się z ciałem. Poznanie zaś pochodzi z wewnętrznego ołtarza i jest bezczasowe, ponieważ jest pewne. Powiedz, nie jestem ciałem. I to jest doświadczenie, do którego ten kurs cię prowadzi, do doświadczenia wolności, którą jesteś. Do doświadczenia tego, że nie jesteś ciałem. Widzisz, że nawet nie dajemy ci definicji tego, czym jesteś, jako coś innego niż ciało, tak? To jest doświadczeniem. Tego masz doświadczyć. Postrzegać prawdę to nie to samo, co ją znać. Koniecznością poprzedzającą możliwość bezpośredniej komunikacji Boga z jego ołtarzami, które On ustanowił w swoich synach, jest prawidłowe postrzeganie, tak? A więc najpierw musimy zacząć od prawidłowego postrzegania, zanim przyjdzie wiedza, zanim przyjdzie poznanie. Na swych ołtarzach Bóg może komunikować swą pewność, a jego poznanie przyniesie pokój wolny od wszelkich wątpliwości. Jeżeli zaatakujesz błąd w kimś innym, skrzywdzisz siebie. Wow. Jeżeli zaatakujesz błąd w kimś innym, skrzywdzisz siebie. A więc przez chwilę, w sposób rozsądny, przyglądamy się temu, co robisz w swoim umyśle. Jeśli w jakikolwiek sposób widzisz błąd w kimś innym, zaatakowałeś siebie. Nie możesz znać swego brata, gdy go atakujesz. Tak? A jeśli nie znasz swego brata, to nie znasz siebie. Haha. Tak? I projekcja jest sposobem, w jaki podtrzymujesz ideę ataku, podtrzymujesz ideę, że możesz być inny niż twój brat. Do tego za chwilę dojdziemy, okej, okay, nie będziemy wyprzedzać. Jeżeli atakujesz błąd w kimś innym, skrzywdzisz siebie. Nie możesz znać swojego brata, gdy go atakujesz. Atak przypuszczany jest zawsze na obcego. Czynisz zeń obcego, błędnie go postrzegając, a zatem nie możesz go znać. To, że uczyniłeś go obcym, jest powodem, dla którego się go boisz. Tak? Ponieważ jeśli jest obcy, to może cię zaatakować, tak? Jeśli jesteś ciałem i on jest ciałem odrębnym od ciebie, to możesz być skrzywdzony. To nieprawda. Postrzeż go właściwie, abyś mógł go znać. Nie ma obcych w stworzeniu Bożym. Aby tworzyć tak, jak on stworzył, możesz tworzyć jedynie to, co znasz, a przez to przyjmujesz jako swoje. Bóg zna swoje dzieci z doskonałą pewnością. Stworzył je poprzez to, że je poznawał. Rozpoznaje je doskonale. Gdy one nie rozpoznają się nawzajem, nie rozpoznają jego. Więc co dzieje się ze spostrzeżeniami, jeśli nie ma osądów i niczego prócz doskonałej równości? Tak? Kiedy wiesz, że twój brat jest dokładnie tym samym, co ty. Co się dzieje ze spostrzeżeniami, z twoim postrzeganiem? Stają się niemożliwe. Prawdę można jedynie znać. Wszystka, cała jest równie prawdziwa i poznanie jakiejkolwiek jej części jest poznaniem jej całej. Dlatego mówimy, że przebaczenie jednemu bratu jest przebaczeniem wszystkim. Tak? Jedna myśl o przebaczeniu, prawdziwym przebaczeniu. Uogólni je na wszystko, na wszystkie obszary nieprzebaczenia. Ponieważ tak naprawdę byłeś oddzielony od Boga tylko jedną nieprzebaczającą myśl. Tak? O myśl, że jesteś oddzielony od wszystkich i wszystkiego. To nieprawda. I dlatego, że jest to nieprawda, dlatego, że jest to fałszywe, przebaczenie jest łatwe. Przebaczenie jest dostępne dla ciebie i możliwe do praktykowania w tej chwili. Ponieważ nie przebaczasz niczemu prawdziwemu. Przebaczasz jedynie swojej fałszywej myśli, że ktoś inny jest oddzielony od ciebie. Tak? Przez fałszywej myśli, że mógłbyś być oddzielony od Boga i od rzeczywistości. To nieprawda. Przebaczenie przypomina ci, że to nieprawda. Wow. Przebaczenie jest uzdrowieniem postrzegania oddzielenia. Prawidłowe postrzeganie twego brata jest konieczne, ponieważ umysły postanowiły widzieć się jak oddzielne. Duch zna Boga całkowicie. Na tym polega jego cudowna moc. Fakt, że każdy w pełni posiada tę moc, jest stanem całkowicie obcym myśleniu świata. Świat wierzy, że nic nie pozostaje, jeżeli ktokolwiek ma wszystko. Cuda Boże są jednak tak zupełne, jak jego myśli, bo są jego myślami. Dopóki trwa postrzeganie, modlitwa ma swoje miejsce. Ponieważ postrzeganie opiera się na braku. Ci, którzy postrzegają, nie przyjęli w pełni pojednania i nie oddali się prawdzie. Podstawą postrzegania jest oddzielony stan, a zatem każdy, kto w ogóle postrzega, potrzebuje uzdrowienia. Jeśli myślisz, że już nie potrzebujesz uzdrowienia, to przeczytaj sobie to zdanie. Podstawą postrzegania jest oddzielony stan, a zatem każdy, kto w ogóle postrzega, potrzebuje uzdrowienia. Jedyne, czego potrzebujesz w tej chwili, to uzdrowienia. Jedyne, o co potrzebujesz prosić, to uzdrowienie swojego umysłu. Komunia, a nie modlitwa, jest naturalnym stanem tych, którzy poznają. Bóg i jego cud są nierozłączni. O jakże piękne są myśli Boga żyjące w jego świetle. Twoja wartość jest poza postrzeganiem, gdyż jest poza wątpliwością. Nie postrzegaj siebie w różnych światłach. Poznaj siebie w tym jednym świetle, gdzie doskonale jasny jest cud, którym jesteś. A żebyś mógł poznać siebie, musisz wyzbyć się, musisz porzucić ideę projekcji. Tak? Ponieważ idea projekcji jest dokładnie podstawą, za pomocą której podtrzymujesz oddzielenie w swoim umyśle. Przeczytam ci o tym z rozdziału 6, podrozdziału 2, alternatywa projekcji. Wszelkie rozszczepienie w umyśle musi wiązać się z odrzuceniem jego części, a to jest wiarą w oddzielenie. Całości Bożej, która jest Jego pokojem, nie można docenić inaczej niż całym umysłem, który rozpoznaje całość Bożego stworzenia. Dzięki temu rozpoznaniu umysł poznaje swojego Stwórcę. Posłuchaj dalej. Wypierasz się tego, co projektujesz i dlatego nie wierzysz, że jest to Twoje. Wyłączasz siebie właśnie poprzez osąd, że różnisz się od tego, na kogo projektujesz. Tak? Wyłączasz się całkowicie z całej rzeczywistości poprzez ideę, że jesteś różny od tego, na kogo projektujesz. Ponieważ osądziłeś również przeciwko temu, co projektujesz, nadal to atakujesz, bo nadal utrzymujesz to oddzielonym. Ponieważ czynisz to nieświadomie, starasz się utrzymywać poza świadomością fakt, że zaatakowałeś siebie. I w ten sposób wyobrażasz sobie, iż zapewniłeś sobie bezpieczeństwo. Tak? Poprzez projekcję zapominasz, że zaatakowałeś siebie. Myślisz, że tak, teraz ktoś inny jest winny, tak? Więc teraz poprzez wzięcie pełnej odpowiedzialności za swój umysł rozpoznajesz, że projekcja, postrzeganie kogoś innego jako kogoś innego jest atakiem na samego siebie. Nie ma czegoś takiego jak ktoś inny. Jesteś tylko ty w swoim umyśle. Absolutna pojedynczość umysłu. To jest twój kurs cudów. To jest to, czego nauczamy. Projekcja jednak zawsze cię zrani. Wzmacnia ona twoją wiarę we własny, rozszczepiony umysł. A jej jedynym przeznaczeniem jest kontynuacja oddzielenia. Jest wyłącznie narzędziem ego, narzędziem, które sprawia, że czujesz się różny od swoich braci i od nich oddzielony. Ego uzasadnia to na tej podstawie, że sprawia, iż wydajesz się sobie od nich lepszy, przesłaniając w ten sposób jeszcze bardziej twoją równość z nimi. Projekcja i atak są ze sobą nieuchronnie związane, ponieważ projekcja jest zawsze środkiem uzasadniania ataku. Posłuchaj tego, bez projekcji gniew jest niemożliwy. Jeśli się gniewasz, to znaczy, że dokonałeś projekcji, czyli wytworzyłeś nieprawdziwy stan, w którym postrzegasz siebie i kogoś innego, tak? I podtrzymujesz go po to, by atakować siebie i całą rzeczywistość. Bez projekcji gniew jest niemożliwy. Tak? Jedno to zdanie możecie całkowicie wynieść z czasu i przestrzeni. A więc jeśli się gniewam, to znaczy, że projektuję. Jeśli przestanę projektować, przestanę się gniewać. Gniew będzie wręcz niemożliwy w moim umyśle. A rozpoznam swoją pełnię. Bo nie będzie nikogo, na kogo mógłbym się gniewać. Rozpoznam, że jestem tylko ja w swoim umyśle. Ego posługuje się projekcją jedynie po to, by zniszczyć twoje postrzeganie zarówno siebie samego, jak i twoich braci. Proces ten zaczyna się od wyłączania czegoś, co istnieje w tobie, lecz czego nie chcesz. I prowadzi bezpośrednio do wyłączania cię spośród twoich braci. Nauczyliśmy się jednak, że istnieje alternatywa projekcji. Każda zdolność ego ma lepsze zastosowanie, ponieważ jego zdolnościami kieruje umysł, który ma lepszy głos. Duch Święty szerzy się, ego zaś projektuje. Ich cele są przeciwstawne, podobnie jak ich wyniki. Posłuchaj. Duch Święty rozpoczyna od postrzegania cię doskonałym. Tak? To masz się nauczyć robić. Nauczyć się postrzegać wraz z Duchem Świętym. Postrzegać twojego brata jako doskonałego. Ponieważ tylko w ten sposób poznasz siebie. Duch Święty rozpoczyna od postrzegania cię doskonałym. Poznając, że doskonałość ta jest współdzielona, rozpoznaje ją w innych, wzmacniając ją w ten sposób w tobie i w nich. Zamiast gniewu wzbudza to miłość do ciebie i do nich, ponieważ ustanawia włączanie. Postrzegając równość, Duch Święty postrzega równe potrzeby. To automatycznie zaprasza pojednanie, ponieważ pojednanie jest jedyną uniwersalną potrzebą w tym świecie. Jedyne, czego potrzebujesz, to przyjąć pojednanie dla siebie samego. W tej chwili, tu i teraz. Przyjęcie pojednania jest uzdrowieniem twojego umysłu. Jest przypomnieniem sobie pełni. Takie postrzeganie siebie jest jedynym sposobem, w jaki możesz odnaleźć szczęście w tym świecie. Tak? postrzeganie siebie poprzez przyjęcie pojednania jest jedynym sposobem, w jaki możesz odnaleźć szczęście w tym świecie. Posłuchaj tego. Jest tak, gdyż stanowi to uznanie, że nie jesteś w tym świecie, bo świat jest nieszczęśliwy. Tak? A więc kiedy przyjmujesz pojednanie dla siebie samego, akceptujesz szczęście, którym jesteś, tak? Ponieważ twój naturalny stan, to kim jesteś, jest szczęściem. A więc jeśli akceptujesz szczęście, którym jesteś, rozpoznajesz, że nie jesteś w świecie. Twoje szczęście nie jest tutaj, ponieważ ten świat jest nieszczęśliwy. Więc jeśli jesteś tutaj, jeśli jesteś w czasie i przestrzeni, będziesz nieszczęśliwy. Będziesz próbował szukać skrawków szczęścia po to, by odurzyć się na chwilę i myśleć, że możesz zaspokoić siebie w czasie i przestrzeni, po to, by za chwilę to stracić. Aż wreszcie pójdziesz po rozum do głowy i zobaczysz, że powtarzasz dokładnie tę samą grę wciąż na nowo i na nowo. Wydaje się, że coś zyskujesz i tracisz to. Zyskujesz i tracisz. I targujesz się, i zmagasz, i jesteś w ciągłym konflikcie. A więc twoje rozpoznanie szczęścia, twoje rozpoznanie tego, kim jesteś, jest rozpoznaniem, że nie jesteś tutaj. Że nie macie tutaj. O tym powie ci również następne zdanie, jedno z moich ulubionych zdań z tego kursu. Jakże inaczej możesz odnaleźć radość w miejscu, w którym jej nie ma, jeżeli nie poprzez zrozumienie, że ciebie tam nie ma. Zaczytajcie jeszcze raz. Jakże inaczej możesz odnaleźć radość w miejscu, w którym jej nie ma, jeżeli nie poprzez zrozumienie, że ciebie tam nie ma. Nie możesz być w żadnym miejscu, w którym nie umieścił cię Bóg. On zaś stworzył cię jako część siebie. Jest to zarówno tym, gdzie jesteś, jak i tym, czym jesteś. Jest całkowicie niezmienne. Jest zupełnym włączeniem. Nie możesz tego zmienić ani teraz, ani nigdy. Doskonała równość postrzegania Ducha Świętego odzwierciedla doskonałą równość Bożego poznania. Postrzeganie ego nie ma odpowiednika w Bogu, lecz Duch Święty pozostaje mostem między postrzeganiem a poznaniem. Możność posługiwania się postrzeganiem w sposób, który odzwierciedla poznanie, sprawi, że w końcu je sobie przypomnisz. Wow, co za ekscytująca przygoda na dzisiaj, że możesz sobie przypomnieć, kim jesteś. Ale żeby to zrobić, musisz zrzec się ataku. Przeczytam ci jeszcze o zrzeczeniu się ataku z następnego podrozdziału, rozdziału szóstego. Jak już podkreślaliśmy, każda idea zaczyna się w umyśle myślącego. Z tego więc powodu to, co się z niego szerzy, nadal tam jest. I przez to, co umysł szerzy, poznaje siebie. Słowo poznaje jest tu odpowiednie. Ponieważ Duch Święty nadal bezpiecznie utrzymuje poznanie w twoim umyśle poprzez swoje bezstronne postrzeganie. Niczego nie atakując, nie stanowi on żadnej bariery dla komunikacji Boga. Z tego właśnie powodu byt nigdy nie jest zagrożony. Twój podobny do Bożego umysł nigdy nie może zostać zbezczeszczony. Ego nigdy nie było i nigdy nie będzie jego częścią. Lecz poprzez ego możesz słyszeć, nauczać i uczyć się tego, co nie jest prawdziwe. Nauczyłeś siebie wierzyć, że nie jesteś tym, czym jesteś. Nie możesz uczyć czegoś, czego się nie nauczyłeś. A to, czego nauczasz, wzmacniasz w sobie, ponieważ się tym dzielisz. Uczysz się każdej lekcji, której nauczasz. A więc pytanie jest takie, czego nauczasz? Ponieważ nie możesz nie nauczać, w co chcesz wierzyć, co chcesz, żeby było prawdą. Z tego powodu musisz uczyć tylko jednej lekcji. Jeżeli sam masz być wolny od konfliktu, musisz uczyć się jedynie od Ducha Świętego i nauczać jedynie poprzez Niego. Jesteś wyłącznie miłością, lecz zaprzeczając temu sprawiasz, że musisz nauczyć się sobie przypomnieć to, czym jesteś. Wow. Bezpieczeństwo leży jedynie w szerzeniu Ducha Świętego. Gdy bowiem dostrzegasz Jego łagodność w innych, twój umysł, twój własny umysł postrzega siebie jako zupełnie nieszkodliwego. Gdy tylko będzie mógł w pełni to przyjąć, nie będzie widział potrzeby chronienia siebie. Ach, nie będziesz więcej bronił się przed nikim ani niczym. Ponieważ będziesz wiedział, że nie możesz atakować, że jesteś całkowicie nieszkodliwy. Aż wiesz, że atakowałeś tylko samego siebie. Przestajesz się atakować, rozpoznajesz swoją bezbronność, swoją całkowitą niewinność. O. O. Nie będziesz widział potrzeby chronienia siebie. Zaświta mu wówczas ochrona Boża, zapewniając go, że jest całkowicie bezpieczny na zawsze. Całkowicie bezpieczni są zupełnie nieszkodliwi. Błogosławią, gdyż poznają, że są błogosławieni. Bez niepokoju umysł jest całkowicie życzliwy, a ponieważ szerzy dobroczynność, jest dobroczynny. Bezpieczeństwo to zupełne zrzeczenie się ataku. Żaden kompromis nie jest pod tym względem możliwy. Czy jesteś gotów zupełnie zrzec się ataku teraz? Czyli zupełnie zrzec się projekcji? Zupełnie zrzec się projekcji, a więc myślenia, że jest coś takiego jak ktoś inny, czy coś innego na zewnątrz siebie, to będzie wymagało cudu, tak? Ponieważ nie wiesz, jak to zrobić. Nie wiesz, jak się zrzec ataku, ponieważ cała twoja rzeczywistość jest oparta na ataku i na projekcji. A więc gdzieś, co jest wymagane? Jest wymagana chęć, jest wymagany niepodzielny cel, żeby chcieć czegoś innego niż atakowanie siebie. Reszta ci jest dana, tak? Reszta ci jest całkowicie dana. Tylko potrzeba twojej chęci. Całkowicie bezpieczni są zupełnie nieszkodliwi. Błogosławią, gdyż przepraszam, już dalej poszliśmy. Żaden bezpieczeństwo to zupełne zrzeczenie się ataku. Żaden kompromis nie jest pod tym względem możliwy. Gdy nauczasz ataku w jakiejkolwiek formie, sam się go uczysz i on cię skrzywdzi. Wyniki tej nauki nie są jednak nieśmiertelne i możesz się jej oduczyć poprzez co? Nieuczenie jej. Ponieważ nie możesz nie uczyć, twoje zbawienie tkwi w uczeniu dokładnego przeciwieństwa wszystkiego, w co jego wierzy. W ten sposób nauczysz się prawdy, która cię wyzwoli i zachowa wolnym, podczas gdy inni będą się od ciebie uczyć. Co za przygoda, będziesz uczył absolutnego przeciwieństwa wszystkiego, w co wierzysz, jako ta tożsamość. W ten sposób się tego nauczysz. Ta tożsamość wierzy w brak, wierzy w ograniczenie, wierzy w konflikt. Więc teraz będziesz nauczał pokoju. Będziesz nauczał, że nie ma czegoś takiego jak ograniczenie. Będziesz nauczał, że nie ma czegoś takiego jak wina, jak cierpienie, jak atak, jak starzenie się i śmierć. Jedynym sposobem zaznawania pokoju jest uczenie pokoju. Ucząc pokoju, sam musisz się go nauczyć, gdyż nie możesz uczyć czegoś, co nadal dysocjujesz. Jedynie w ten sposób możesz z powrotem zdobyć poznanie, które odrzuciłeś. Musisz mieć ideę, którą się dzielisz. Ona budzi się w twoim umyśle poprzez przeświadczenie pochodzące z jej nauczania. Wszystkiego, czego nauczasz, sam się uczysz. Ucz jedynie miłości i naucz się, że miłość należy do ciebie i że nią jesteś. I ostatnia rzecz, jedyną rzecz, którą musisz zrobić, to zdecydować się na Boga. Tak? Jak możesz nauczać miłości, jeżeli twój umysł jest rozdwojony, jeśli myślisz, że jesteś ty i Bóg i coś innego, tak? Bóg jako coś oddzielnego od ciebie. Kiedy decydujesz się na Boga, decydujesz się na Boga jako twoją rzeczywistość, że to jest wszystko, co jest. To zastępuje twoje oddzielone postrzeganie siebie. Z rozdziału 5. Zdecydowanie się na Boga. Czy naprawdę wierzysz, że możesz wytworzyć głos, który potrafi zakłuszyć głos Boży? Czy naprawdę wierzysz, że możesz wypracować system myślowy, który potrafi cię od niego oddzielić? Czy naprawdę wierzysz, że możesz planować swoje bezpieczeństwo i swoją radość lepiej niż on? Nie musisz być ani ostrożny, ani nieostrożny, a zwyczajnie wszystkie twe troski przerzucić na niego, gdyż on troszczy się o ciebie. Otacza cię swoją troską, ponieważ cię kocha. Jego głos przypomina ci zawsze, że dzięki jego trosce cała nadzieja jest twoja. Nie możesz postanowić uciec przed jego troską, bo nie jest to jego wolą, lecz możesz postanowić przyjąć jego troskę i posługiwać się jej nieskończoną mocą wobec wszystkich, których on przez nią stworzył. Dlaczego miałbyś słuchać niekończących się niepoczytalnych nawoływań, które jak myślisz są do ciebie kierowane, skoro możesz wiedzieć, że jest w tobie głos przemawiający w imieniu Boga? Bóg powierzył ci swojego ducha i prosi, byś powierzył jemu swego. Jego wolą jest utrzymywać go w doskonałym pokoju, ponieważ jesteś z nim jednego umysłu i ducha. Wyłączanie siebie samego z pojednania stanowi ostatnią linię obrony ego w walce o własne istnienie. Odzwierciedla zarówno potrzebę ego, by się oddzielać, jak i twą chęć popierania jego oddzielności. Chęć ta oznacza, że nie chcesz zostać uzdrowiony. Posłuchaj, czas nadszedł jednak teraz. Nie zostałeś poproszony o to, by samemu wypracować plan zbawienia, ponieważ jak już ci przedtem powiedziałem, remedium nie mogło zostać wytworzone przez ciebie. Sam Bóg dał ci doskonałą naprawę wszystkiego, co wytworzyłeś, a co nie jest zgodne z Jego świętą wolą. Posłuchaj, kiedykolwiek nie jesteś całkowicie radosny, dzieje się tak, bo zareagowałeś brakiem miłości wobec jednego z Bożych stworzeń. Postrzegając to jako grzech, przybierasz postawę obronną, gdyż spodziewasz się ataku. Decyzja, by reagować w ten sposób, jest twoja i dlatego możesz ją odczynić, tak? Moc decyzji, powiedz, moc decyzji należy do mnie. Nie można jej odczynić poprzez skruchę w jej potocznym znaczeniu, ponieważ zakładałaby to winę, tak? Masz wiedzieć, kim jesteś. Nie chodzi o skruchę w potocznym znaczeniu, ponieważ zakładałoby to winę. Jeżeli pozwolisz sobie czuć się winnym, to wzmocnisz błąd, miast pozwolić, by został dla ciebie odczyniony. Decyzja, ostatni akapit, posłuchaj. Decyzja nie może być trudna. Jest to oczywiste, jeśli uprzytomnisz sobie, że już musiałeś zdecydować, aby nie być całkowicie radosnym, jeżeli tak się czujesz. Z tego powodu pierwszym krokiem w odczynianiu jest rozpoznanie, że świadomie zdecydowałeś nieprawidłowo, lecz możesz równie aktywnie zdecydować inaczej. Bądź w tym wobec siebie bardzo stanowczy i zachowuj pełną świadomość, że tego, że proces odczyniania, choć nie pochodzi od ciebie, znajduje się mimo to w tobie, ponieważ Bóg go tam umieścił. Twoja rola polega po prostu na przywróceniu swego myślenia do punktu, w którym popełniłeś błąd i przekazaniu go w pokoju pojednaniu. Wow. A więc teraz jest moment, w którym zaakceptuję pojednanie dla siebie samego. Decyduję się na Boga. Tak? A więc innymi słowy, wyrzeknę się z wszystkich swoich małych, żałosnych celów, które przeciwstawiały się mojemu jednemu prawdziwemu celowi. Chcesz być szczęśliwy? Nigdy nie będziesz szczęśliwy, będąc innym niż Bóg. Czyli będąc innym niż pełnia, niż wszystko, którym jesteś. Nigdy nie będziesz szczęśliwy, wierząc w złudzenia. A więc szczęśliwego dnia, szczęśliwego rozpoznawania tego, kim jesteś. Twój kurs cudów jest prostym porzuceniem tego, czego nigdy nie było. Poprzez twoją chęć, by nie atakować siebie. Dziękuję.